Wczoraj, co prawda, przekazywałem pozdrowienia od zboru w Krakowie, ale być może są tu na sali dzisiaj osoby, które jeszcze nie słyszały tych pozdrowień. Dlatego też chciałbym jeszcze raz dla wszystkich braci i sióstr, tak i przyjezdnych, aby przekazać uczucia braterskiej miłości od Zgromadzenia Ludu Pana w Krakowie.
Dziękujemy za słowa.
Pismo Święte jest bogatą skarbnicą. Możemy codziennie do niego sięgać, tak sięgali nasi ojcowie, nasi dziadkowie. Od wielu stuleci człowiek sięga do tej księgi i zawsze szuka jakiejś nauki, natchnienia dla swojego życia. Celu życia. I tak samo dzisiaj. Chciałbym, abyśmy ponownie sięgnęli do tej księgi, zastanowili się nad pewnymi wydarzeniami, które są w niej opisane, bo tak jak święty Paweł Apostoł powiada, że całe Pismo Święte jest jakie? Od Boga natchnione. I jest pożyteczne ku nauce, ku wychowywaniu sprawiedliwości. Więcej, może nas obdarzyć mocą, aby stać się doskonałym. A więc, drodzy braterstwo, mamy wielki skarb w swoim ręku. Nie na próżno Chrystus Pan powiadał, aby mieć baczność, że tam, gdzie jest skarb, ale było i twoje serce. I chciałbym, abyśmy dzisiaj sięgnęli do wydarzeń, jakie miały miejsce 2000 lat temu. Kiedy Chrystus Pan był obecny po raz pierwszy na ziemi, przy końcu swojej misji miało miejsce pewne wydarzenie, które sądzę dało wiele do myślenia Jego uczniom, którzy byli świadkami tego wydarzenia. No i mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj, kiedy czytamy te słowa, to również i one powinny pobudzić na to serca, aby zwracać uwagę na moc, głębokość i znaczenie. Ewangelii według świętego Łukasza w rozdziale 9, a począwszy od wersetu 51 aż do 56, mamy odnotowane pewne wydarzenie. Przy końcu dni, kiedy Chrystus Pan wiedział, że nadchodzi czas, aby złożyć swoje życie w ofierze. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego, że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli od nim z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakie goście ducha. Takie wydarzenie miało miejsce za życie naszego Pana. 3,5 lat Chrystus Pan chodził po tej ziemi. Uczniowie postępowali krok w krok. Mogłoby się wydawać, że powinni znać reakcję swego mistrza w każdej chwili, w każdym momencie. Z pewnością myśleli, że to, co powiedzą, będzie po myśl naszego Pana. A jednak Chrystus Pan zajął inne stanowisko. Zauważmy, że uczestnikami tego wydarzenia byli dwaj uczniowie, święty Jan i święty Jakub apostołowie. Dwaj spośród trzech uczniów, których Chrystus Pan Jan bardzo cenił przy nim, bardzo miłował. On ich najbardziej cenił spośród wszystkich swoich uczniów. Prawie na każdym miejscu ich wyróżniał. To ta trójka uczni była z Chrystusem na górze przemienienia. Kiedy wcześniej nasz Pan powiada, kiedy stoją uczniowie przed Nim, że oto niektórzy z was nie zaznają śmierci póki co, póki nie ujrzą chwały Królestwa Bożego. I rzeczywiście ci trzej uczniowie wypełnili słowa naszego Pana. Więcej pamiętamy, kiedy Chrystus Pan był wezwany do chorej córki Jairusa. Cały lud stał na zewnątrz i oczekiwał, co Chrystus uczyni. Kto wszedł z Chrystusem? Zostali, gdzie leżało martwe ciało córki. Mamy powiedziane, że rodzice i kto jeszcze? Chrystus i ci trzej uczniowie. Ponownie ich wyróżnił. I kiedy nadszedł czas, kiedy nasz Pan miał być wzięty, kiedy miał dopełnić swej ofiary w ogrodzie Getsemane, kiedy chciał jeszcze w modlitwie zwrócić się do Boga, aby otrzymać pociechę na te ostatnie godziny. Kto mu towarzyszył? Także ci sami trzej uczniowie. Między nimi święty Jan i Jakub apostołowie. A więc, drodzy braterstwo, Chrystus Pan bardzo cenił ich zapał, gorliwość, oddanie i płomienność duchem. On nie dał się ich wyróżnić. Na innym miejscu Pismo Święte wspomina, jak Chrystus, w jaki piękny sposób wyraził się uczonym w piśmie. Kiedy pewnego razu przychodzi do Chrystusa uczony w piśmie i zadaje mu pytanie: nauczycielu, wiemy, bo wszyscy to potwierdzają, że masz wielką mądrość. I powiedz mi, powiedz nam, które przykazanie jest największe? Myślę, że mówił to ze szczerego serca. Które przykazanie jest największe? Chrystus odpowiedział: w dwóch przykazaniach streszcza się cały zakon. Po pierwsze, będziesz miłował kogo? Pana Boga swego. A po drugie, bliźniego swego jak siebie samego. I wówczas nauczyciel odpowiada: dobrześ powiedział. Są to dwa najważniejsze przykazania. I Chrystus Pan, ten sam Chrystus, który na innym miejscu będzie ganił. Będzie ganił obłudem i fałsz uczonych w piśmie i faryzeusze. Że wy jesteście jako groby powielane. Mówicie tylko, a nie czynicie. Z wierzchu jesteście bardzo piękni. Ale kiedy popatrzysz do wewnątrz, to tak jak te groby, jesteście pełni nieczystości. I ten Chrystus w tym miejscu potrafił docenić tego człowieka. Niedaleki jesteś od Królestwa Niebios, o uczony w piśmie. Nie w czasie, bo dopiero posłanictwo wieku Ewangelii się rozpoczynało. 2000 lat było jeszcze przed nami, przed Chrystusem. Niedaleki jesteś sercem, wyrozumieniem, drodzy braterstwo. A więc Chrystus Pan potrafił docenić i wyróżnić. Czasami my w swoim życiu, w swoim obcowaniu braterskim, w naszej społeczności, boimy się, unikamy słów pochwały czy wyróżnienia. Tłumaczymy to tym, aby kogoś nie wbić w pychę, w zarozumiałość, może w wielkie słowa. Owszem, z pewnością Chrystus Pan, który umiał czytać serca, umiał patrzeć na serce każdego człowieka, na jego umysł, jego intencje, z pewnością mu nie dorównujemy. On był pełen Ducha Świętego. On nie był pod miarą napełniony, tak jak my jesteśmy. Ale, drodzy braterstwo, Święty Paweł apostoł, człowiek taki jak my, poddany tym samym niedoskonałościom, on także nie bał się słów pochwały. Wyróżnił dom Stefana, wyróżnił Marię, wyróżnił nawet cały zbór. Ci w Berei, powiada, są bardzo zacni, są zacniejsi niż inni. I drodzy braterstwo, człowiek czasami jest bardzo skłonny do krytyki. Szybciej krytykuje. Dużo trudniej jest mu pochwalić. Ale czasami umiejętna pochwała, podkreśla umiejętna, może także zdziałać dużo dobrego. Nie tylko krytyka. Umiejętne słowa pochwały mogą także przynieść zbudowanie. Mogą podnieść na duchu. Mogą służyć za lekcję i wzór dla innych ludzi. I Chrystus Pan cenił gorliwość i zapał świętego Jana i Jakuba. Ale w tym miejscu ci dwaj apostołowie zostali srodze skarceni. A on obróciwszy się, zgromił ich, mocne słowa, zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. I chciałbym, abyśmy z tego wydarzenia wyciągnęli stosowną dla siebie lekcję. Być może w naszym chrześcijańskim życiu pozwoli nam ona uniknąć niepotrzebnych doświadczeń. Być może nie naszym będą udziałem słowa, które usłyszeli święty Jan i Jakub apostołowie, bo i tak się może zdarzyć w życiu. Jesteśmy tylko ludźmi. Zauważmy. Odczytajmy jeszcze raz wersety 52 do 54. Że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego, że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? Apostołowie, święty Jan i Jakub, sięgnęli do wydarzenia, jakie miało miejsce w Starym Testamencie. Mamy je opisane w drugiej Księdze Królewskiej, jak w pierwszym rozdziale. Kiedy po śmierci Achaba zapanował król Achazjasz i stało się, że pewnego razu ciężko zachorował. Spadł poprzez odrodzenie z balkonu swej górnej komnaty w Samarii. I czytamy werset drugi. Wysłał czy to posłów, dając im polecenie: idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowieją z mojej choroby. Wtedy rzekł anioł pański do Eliasza Tyszbity: wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz do nich: czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu? Porównajmy, umiłowani, obydwa wydarzenia. Tamto, jakie miało miejsce w czasach Eliasza proroka, i to, którego świadkiem byli dwaj apostołowie Jezusa za czasów życia naszego Pana. Tam odstępstwo od prawdziwego Boga, bałwochwalstwo. Król Achazjasz, jako przedstawiciel narodu izraelskiego, siedzący na pańskiej stolicy, jego obowiązkiem było przestrzegać pańskich przykazań. Tak mówił zakon. On powinien być tym, który powinien dbać o dobro Izraela, również o dobro moralne, szanować imię prawdziwego Boga, a jednak odstąpił od Boga. W obliczu choroby zwraca się do Boga Belzebuba, Boga Ekronu, bałwochwalstwo. Co nakazywał zakon czynić z takimi ludźmi? Jak zakon mówił o tych, którzy udali się za obcymi bogami? Tak. tacy ludzie powinni ponieść śmierć. Odczytamy tylko jeden werset w piątej księdze Mojżeszowej w rozdziale 17, a czytamy od wersetu 2 do 5. Jeśli znajdzie się wśród was w jednym z twoich osiedli, które ci daje Pan, Bóg twój, mężczyzna lub kobieta, którzy uczynią coś złego w oczach Pana, Boga twego, przekraczając Jego przymierze, i pójdą i będą służyć innym Bogom i będą im oddawać pokłon, więc słońcu albo księżycowi albo całemu zastępowi niebieskiemu, co zakazałem, i doniosą ci o tym, to ty wysłuchasz to i należycie zbadasz. A jeśli okaże się to prawdą, rzeczą dowiedzioną, że popełniona została ta obrzydliwość w Izraelu, wyprowadzisz tego męża czy tę kobietę, którzy popełnili tę rzecz niegodziwą, do twoich bram. I będziesz kamionował tego męża i tę kobietę, aż umrą. Boskie prawo było bardzo surowe i bardzo sprawiedliwe. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Czy król izraelski nie znał przykazań pańskich? Z pewnością znał. A jednak udał się za cudzym Bogiem. Dlatego nie dziwimy się, że słowa, jakie usłyszał od proroka Eliasza Tiszbity, były takie: złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz. Na pewno co? Umrzesz. Boski, sprawiedliwy wyrok. Wiemy przykłady w Starym Testamencie, które będą nas uczyć, jak Bóg surowo karał tych, którzy zlekceważyli Jego imię. Popatrzmy na Mojżesza. Kiedy Mojżesz z Jozuem był na górze, już po wyprowadzeniu narodu izraelskiego z niewoli egipskiej, mamy opisane w II Księdze Mojżeszowej, a w 32 rozdziale wydarzenie, kiedy Mojżesz opóźniał swoje zejście z góry, wówczas lud przystąpił do Arona. Aron był przecież kapłanem Boga Najwyższego. Ustań Mojżesza, uczyń nam cielca, bo nie wiemy, co stało się z tym mężem Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. Aaron usłuchał głosu ludu. Być może, gdyby obok stał Mojżesz, nie ugiąłby się. Ale Aaron był innego charakteru, innego usposobienia. On był wtedy odważny, kiedy obok stał Mojżesz. Ale teraz, kiedy lud przystępuje i prosi uczyń nam cielca, Mojżesz wstępuje z góry. Słyszy zgiełk, radość w obozie, a może wieść o klęsce. Jozue powiada: oto zgiełk, ale Mojżesz mówi: nie. Nie jest to radość po zwycięstwie. Nie jest to płacz po klęsce, ale lud odstąpił od prawdziwego Boga. Jak zachował się Mojżesz? Kto jest Pana, niech stanie obok, przekaże swój miecz, idzie od jednego krańca obozu do drugiego i nie zwraca uwagi, czy to krewny, czy brat, czy siostra. Drodzy braterzy, karą za bałwochwalstwo była śmierć. A tak było za czasów Eliasza. A jak było wtedy, kiedy Chrystus Pan był w drodze do Jerozolimy? No, drodzy braterzy, musimy powiedzieć, że w tym przypadku brak gościnności ze strony Samarytan był nie tyle wyrazem ich swej woli, co istniejący od wieków, bo sięgający do czasów Salomona, wzajemnej niechęci pomiędzy Samarią a Jerozolimą. Werset 53 mówi nam bardziej wyraźnie: lecz nie przyjęli go dlaczego?
Do jego
Dlatego, że jego droga prowadziła do Jerozolimy. Tylko dlatego. Wzajemna niechęć Samaria i Jerozolima. Przypomnijmy, kiedy Chrystus Pan, będąc znużony drogą, Ewangelii według świętego Jana w 4 rozdziale mamy opisane wydarzenie. Kiedy siada przy studni Jakubowej, oto przychodzi niewiasta i Chrystus Pan zwraca się do niej. Daj mi pić. Jakie słowa usłyszał? Pierwsze słowa. Jakże ty, będąc kim?
Żydem.
Będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Ewangelista uzupełni, Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Dla Żyda słowo Samarytani było czymś pogardliwym, ubliżającym, prawie że graniczącym z pogaństwem. Inny przykład w tej samej Ewangelii w rozdziale 8. Kiedy Chrystus Pan prowadzi spór z Żydami, kiedy stara się im wykazać, że ich ojcem jest diabeł, że chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego, i wówczas, kiedy Żydzi nie mieli już żadnego argumentu, nie wiedzieli, jaką usilić mowę, bo tak czasami się wyrażali. Ostatni argument, po jaki sięgnęli, werset 48. Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego: czyż nie mówimy słusznie, że jesteś kim?
Samarytaninem.
Samarytaninem. I że masz demona. A więc podkreślili ostatni argument. Jesteś Samarytaninem. Nie mamy co z tobą rozmawiać. Twoje argumenty nas nie przekonują. A więc, drodzy braterstwo, musimy powiedzieć, że to, co spotkało uczni Jezusa ze strony Samarytan, miało daleko głębsze podłoże niż zwykły brak gościnności. I możemy w tym miejscu tylko zapytać, czy brak gościnności u Samarytan zasługiwał na tak srogą karę, jakiej domagali się apostołowie? Z pewnością nie. Podłoże tkwiło zupełnie gdzie indziej. A więc, drodzy braterstwo, widzimy, że święty Jan i Jakub niewłaściwie zastosowali pisma, działając zbyt pochopnie, zbyt powierzchownie, ocenili zaistniałe wówczas wydarzenie, odnosząc go zupełnie niewłaściwie do czasów Eliasza. Jaką naukę możemy otrzymać z tego zapisu Ewangelii? Umiłowani braterstwo, powinniśmy zawsze z dużą ostrożnością, cytując i stosując w życiu wersety i wydarzenia Pisma Świętego, zarówno gdy dotyczą one życia cielesnego, jak i duchowego, powinniśmy zawsze zachowywać dużą ostrożność. Umiejętnie cytować i stosować. Nie tak, jak czynili to święty Jan i Jakub apostołowie. Apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, a w 11 wersecie napisał: a wszystko na tamtych przyszło ku czemu? Ku naszej nauce. Dla przykładu jest napisane: ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieku. A więc przyszło dla przykładu. I później, kiedy będzie pisał list do Żydów, poświęci cały rozdział, rozdział 11, a w wersecie 12, w 1 wersecie uzupełni, że wy, bracia, macie około siebie wielki obłok świadków. Przykład, na który możecie patrzeć i z którego macie się uczyć. To, co było napisane ku przestrodze, że tamte wydarzenia, jakie miały miejsce w czasach izraelskich, powinny nas uczyć. Czego się mamy wystrzegać? Przeteczeństwa, bałwochwalstwa, bo wówczas jak Żydzi poginiemy. Nie wejdziemy do pańskiego odpocznienia. A więc Słowo Boże powinno być dla nas przykładem i powinno być nauką w naszym codziennym życiu. Ale powtórzmy jeszcze raz, powinniśmy je w sposób należyty stosować, aby uniknąć nagany ze strony naszego Pana. I chociaż uczniowie święty Jan i święty Jakub apostołowie zastosowali pisma do wydarzeń życia cielesnego, ale przecież możemy stąd także otrzymać lekcję dotyczącą życia duchowego. I nad tym chciałbym obecnie, abyśmy się zastanowili. Święty Piotr apostoł w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, a w 20 i 21 wersecie powiada w ten sposób. Kiedy mówi o proroctwie, o doktrynie Słowa Bożego, to ostrzega w ten sposób. Wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega czemu? Dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Takie ostrzeżenie dla duchowego Izraela pozostały nam święty Piotr apostoł. Wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. A jakże często dowolnie lub wręcz niewłaściwie, tak jak w obrazie rzeczy wyższych święty Jan i Jakub apostołowie, cytujemy Słowo Boże. Czasami czynimy to nawet świadomie. Choć ktoś może w tym miejscu zapytać, czy można świadomie cytować i świadomie wypaczać Pismo Święte. Można. Popatrzmy na pierwszy przykład. Kiedy Chrystus Pan przez 40 dni przebywał na pustyni, mamy powiedziane, że przystąpił do Niego szatan, aby Go kusił. Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 4 mamy opisane to wydarzenie. Pierwszą pokusą, z jaką szatan przystąpił do Chrystusa, było: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Wówczas Chrystus Pan sięgnął do Pisma Świętego. Odpowiedział cytatem: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Dowodził Pismem Świętym. Szatan przystąpił z drugą pokusą. Cytuję według Ewangelii Mateusza. Wiedział, że Jezus mówi, że napisano, ja też. Albowiem napisano, aniołom swoim przykażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. No w tym miejscu może powstać wątpliwość, czy szatan znał właściwe tłumaczenie tego wersetu. Święty Paweł apostoł w liście do Efezjan w 3 rozdziale, a w 9 i 10 wersecie powiada w ten sposób: abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, aby teraz, zauważmy, dopiero teraz, nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Nie będziemy wchodzić w dyskusję, czy szatan znał, czy nie znał. Jedno jest pewne, że w tym miejscu świadomie, przewrotnie cytował Pismo Święte, aby skusić naszego Pana. I drugi przykład. Chrystus Pan uczeni w Piśmie i sprawa listu rozwodowego. Kiedy przystępują do Niego uczeni i zadają Mu pytanie, czy godzi się dla jakiejkolwiek przyczyny opuścić swoją żonę? Nie wszystko od razu powiedzieli. Coś zachowali za nadrzu. Byli ciekawi, co powie Chrystus. A oni mieli jeszcze jedną odpowiedź. Jak Chrystus powiedział, napisano, że oto opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, połączy się z żoną i dwoje będą jednym ciałem. I wówczas uczeni w Piśmie cytują przewrotne Pismo. Ale przecież Mojżesz powiedział, dał możność, zostawił furtkę, list rozwodowy. Jak Chrystus powiedział, Ale na początku tak nie było. Co zostało dodane dla zatwardziałości waszych serc? Ale Bóg powiedział: mąż i żona jedno ciało. Inaczej było na początku. A więc, drodzy braterstwo, rzeczywiście można świadomie fałszywie cytować i interpretować Pismo Święte. Czasami spotykamy się z taką interpretacją i w Kościele Chrystusowym. W konsekwencji prowadzi to do różnych nieporozumień, trudności, rozłamów i doświadczeń. Początki dla swego życia obserwował święty Paweł Apostoł. I kiedy pisał list do Tymoteusza, młodego pastora, który miał wchodzić w życie pasterskie, miał nauczać, miał przejąć jego pracę ewangelizacyjną, to w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, a w 16 i 18 wersecie powiada w ten sposób: lecz są tacy, których nauka szerzy się jak wzgórze. Twarde słowa. Apostoł święty Paweł za swojego życia obserwował w zborach, że pojawiały się osoby, tu mówił o Hymeneuszu i Filetosie, którzy swoją nauką czy życiem powodują niepokoje w zborach pańskich. Ale to były dopiero początki. Drzewo gorczycy miało dopiero zacząć się rozwijać. Wiedziony Duchem Pańskim święty Paweł Apostoł patrzył w przyszłość. I kiedy stoi na wybrzeżu Morza Efeskiego, kiedy przed nim będą zgromadzeni bracia starsi w Efezie, to w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, a począwszy od wersetu 28, święty Paweł Apostoł z płaczem będzie pisał: miejcie pieczę o samych siebie i o całą czodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po moim odejściu między was wejdą wilki drapieżne, nie oszczędzając czoby. I jakby nie dość na tym, apostoł święty Paweł coś jeszcze dodał, coś bardzo bolesnego, nawet pomiędzy was, a do kogo to mówi? Do braci starszych. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. A więc, drodzy braterstwo, rzeczywiście taki czas miał nadejść, taki czas nadszedł. Miejmy na pamięci słowa przestrogi świętego Pawła Apostoła. Jeszcze jeden cytat przytoczę z listu do Tymoteusza, rozdział 4, werset 1 i 2. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Apostoł święty Paweł nie szczędzi nawet tak mocnego określenia. Są to nauki szatańskie, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczony w sumieniu piętnem występu. I dlatego nie dziwimy się, że święty Jan Apostoł w swoim liście będzie ostrzegał: nie każdemu duchowi co?
Wierzcie.
Lecz badajcie duchy, czy są Boga. Bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, werset 1. Tak więc, drodzy braterstwo, rzeczywiście można świadomie wypaczać Pismo Święte, ale często czynimy to w sposób nieświadomy. Możemy błędnie cytować, interpretować czy stosować Pismo Święte, ale w dobrej intencji, nieświadomie. Zazwyczaj z czasem jest nam dane poznać nasz błąd. Pomyłki takie najczęściej są powodowane trzema przyczynami. Pierwsza: zbyt powierzchowne, oderwane z badania problemów. Czasami słyszy się takie zdanie wśród badaczy, że Pismem Świętym da się co? Wszystko udowodnić. Wystarczy wyrwać tekst. Bo prorok pański powiedział, że Bóg objawia trochę tu, trochę ówdzie, Niektórzy zbyt dosłownie stosują w życiu te wersety. I stąd są kłopoty i trudności. No jako przykład, kiedy Adam zmartwychwstaje do obywatelstwa. Czasami słyszy się takie dyskusje wśród obywatelstwa. Są bracia, którzy uważają, że Adam zmartwychwstaje przy końcu tysiąclecia. Jako dowód cytowany jest tekst, jaki nasz Pan powiedział, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi. Owszem, jest taki tekst w Piśmie Świętym. No ale w pierwszym rzędzie umiłowań całe chrześcijaństwo ten tekst stosuje do narodu żydowskiego. Tak mówił kontekst, kiedy będziemy czytać Ewangelię. Oni byli pierwszymi, którzy skorzystali z obfitości stołu pańskiego. Ale stali się ostatnimi, jeżeli chodzi o powołanie. Drodzy braterstwo, kiedy wyrwiemy tekst z kontekstu, nie popatrzymy, co pisze wyżej, ani co pisze niżej, możemy dojść do różnych teorii i stwierdzeń. Nie przeczę, rzeczywiście tak będzie, że Adam zmartwychwstaje przy końcu tysiąclecia. Czas pokaże. Ale chciałbym tylko podkreślić, aby być bardzo ostrożnym, jeżeli cytujemy wyrwane teksty i staramy się udowodnić jakąś teorię. Inną przyczyną, która może spowodować, że możemy nieświadomie błędnie cytować Pismo Święte, są błędne tłumaczenia tekstu z oryginału. No drodzy braterstwo, mówimy w języku polskim i taką Biblią się posługujemy. Nie jesteśmy w tak dobrej sytuacji, w jakiej były pierwsze zbory, gdy święty Paweł apostoł je zakładał, zwłaszcza w Grecji, kiedy posługiwano się na co dzień językiem greckim i można było sięgać, tak samo jak dzisiaj niektórzy bracia w Grecji chociażby, czy ci, którzy znają język grecki, języki starożytne, kiedy mogą sięgać do oryginału i porównywać, jak w rzeczywistości werset jest oddany. My musimy badować na Piśmie Świętym, które jest z tłumaczenia. Pastor Russell, na jego biurku było 30 przekładów Pisma Świętego. On się nimi na co dzień, jeżeli miał jakiś bardzo trudny werset, który był dwuznaczny, sięgał i starał się porównać, jak różne tłumaczenia oddają jaką myśl, aby być pewnym. No my umiłowani, tak jak powiedziałem, czasami jesteśmy zdani na jeden przykład, czasami na dwa lub trzy, ale w jednym języku. I tak się składa, że nie zawsze ten przekład jest wierny albo dobrze oddany. Dla przykładu przytoczę werset pierwszego listu Tymoteusza, rozdział 3, a werset 2. W tej Biblii, którą akurat posiadamy, jest dobrze oddany. Ale są przekłady, nawet w języku polskim, Biblia profesora księdza Kowalskiego, czy niektóre starsze przekłady w języku rosyjskim, kiedy ten werset oddają zupełnie inaczej. Kiedy święty Paweł apostoł powiada, jakim powinien być biskup. I mówi w ten sposób. Biskup ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy i tak dalej. No a niektóre przekłady mówią nieco inaczej. Że biskup ma być nie mąż jednej żony, ale jak?
Raz żonaty.
Raz żonaty. Jest różnica powiedzieć mąż jednej żony, a powiedzieć raz żonaty. No ja tej historii nie znam, bo jestem za młody. Ale bracia starsi opowiadali, że nawet i w Polsce punkcie tego wersetu były w swoim czasie duże trudności i kłopoty. Bracia sobie z pewnością starsi wiekiem będą to przypominać. Jesteśmy przekonani, że apostoł święty Paweł w tamtych czasach prawie że na porządku ziemnym było wielożeństwo. I kiedy starał się mówić, jakim powinien być biskup, starszy w kościele, a kiedy patrzył dalej, gdy mówił o małżeństwie i wskazał, że jest to typ na kogo? Na Kościół i Chrystusa. Że jest mąż i oblubienica. I dlatego mówił, że to powinien być mąż jednej żony, bo to jest typ rzeczy wyższych. Obraz. I dlatego chciał podkreślić, że według jego zdania byłoby wskazane, gdyby starszy w kościele czy biskup był mężem jednej żony, żeby nie miał kilku żon. I drodzy braterstwo, w kościele prawosławnym popiżenią się tylko raz. Bracia, którzy pochodzą z wschodnich terenów, tą sprawę na pewno znają. Jest nawet takie powiedzenie, które w Polsce się słyszy. Szanuj swoją żonę jak to?
Jak
to. Bo on wie, że może ją mieć tylko jedno. A więc, drodzy braterstwo, czasami rzeczywiście błędne oddanie tekstu może spowodować wiele nieporozumienia. I jest jeszcze trzecia przyczyna, która może spowodować, że możemy w sposób niewłaściwy cytować i stosować Pismo Święte. Jest to problem tekstów dodanych, tak zwanych interpolacji. Czasami, w dawnych czasach, kiedy Pismo Święte było wielką rzadkością, przykuwane łańcuchami w kościołach czy w jakichś kaplicach, mnich tracił całe życie, aby tą księgę przepisać i czasami, kiedy przepisywał, na marginesie to skorował. I tak się składało, że gdy następcy brał tą księgę i przepisywał, powielał ten błąd, powielał tekst dodany. I takie teksty trafiły do naszych przekładów. Przekład łaciński Wulgaty między innymi dopisał werset, który czasami jest przypominany i cytowany jako dowód istnienia Trójcy. Chociaż już teraz w nowoczesnych przekładach, między innymi w Biblii Tysiąclecia Katolickiej Biblii, jest odnośnik, który uczciwie wskazuje, że tego wersetu nie ma w najstarszych manuskryptach. Chodzi tu o werset w pierwszym liście świętego Jana Apostoła, 5 rozdział, werset 7, gdzie w oryginale jest powiedziane: ponieważ trzej dają świadectwo i tyle. W Wulgacie jeszcze dodano: w niebie Ojciec, Słowo i Duch, a ci trzej są jedno. Ale tego dopisku nie ma w najstarszych manuskryptach i katolicy egzegeci także są zgodni, że jest to tekst, który z czasem został dopisany przez kopistę, mnicha, który przepisywał księgi Nowego i Starego Testamentu. Tak więc, drodzy braterstwo, rzeczywiście możemy czasami nieświadomie cytować Pismo Święte. I to jest, można powiedzieć, w pewnym sensie rzeczą, której możemy się spodziewać. Bo święty Paweł apostoł, kiedy pisze list do Koryntian, to w pierwszym swoim liście, a 13 wersecie powie, że nasza bieda jest jaka? Czy pełna? Nie. Jest cząstkowa. I cząstkowe jest nasze prorokowanie. A więc dopuszcza, że są rzeczy, co do których możemy się nawet mylić, których do końca nie zbadamy, których do końca nie poznamy. Ale nadejdzie czas, tak jak tutaj brat w pierwszej części dzisiejszego spotkania powiedział, że nadejdzie czas, gdzie nie będzie uczył nikt drugiego poznaj Pana. Kiedy cała ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak jak morza są napełnione wodami. Możemy tylko patrzeć na pewien obraz w Starym Testamencie. Kiedy Mojżesz miał nakazane, aby wznieść przybytek. Wszystkie przedmioty, które Mojżesz miał uczynić, miały dokładnie podane od Pana, jakie miały mieć wymiary. Jak miał zbudować? Ale czy wszystkie? Poza jednym. Był jeden przedmiot, o którym nie mamy w Piśmie Świętym powiedziane, kiedy czytamy pierwsze księgi mojżeszowe, jakie powinien mieć wymiary, kiedy Bóg nakazał Mojżeszowi, aby je uczynił. Była to umywalnia. Nie ma w Piśmie Świętym powiedziane. Może to nam pięknie wskazywać, że dla nas dzisiaj Słowo Boże, Pismo Święte, prawda, jest niewyczerpaną skarbnicą i źródłem wiedzy o Bogu. Ciągle sięgamy, ciągle coś nowego znajdujemy i na pewno nie wszystko dzisiaj, nie na wszystko znajdziemy odpowiedź. Ale drodzy braterstwo, kiedy Salomon budował świątynię, a sam okres panowania Salomona, to jest czas przyszły, wskazuje na chwałę Królestwa Bożego. To kiedy wówczas popatrzymy, Sięgnijmy do pierwszej księgi królewskiej, 7 rozdział, 23 werset. To tam już jest inaczej. Tam już jest powiedziane, jakie wymiary więcej, ile wody nawet miała mieścić umywalnia. A więc, drodzy braterstwo, może to nam wskazywać, że przyjdzie czas, kiedy znajomością pańską będzie napełniona cała ziemia. Nikt nie będzie pytał bliźniego swego. Ale dzisiaj tylko po części prorokujemy. I dlatego, umiłowani, są rzeczy, które będą przed nami zakryte. Możemy czynić tylko pewne przypuszczenia. I w tych punktach nie wolno nam prowadzić sporu. A tym bardziej lekceważyć zdanie innych braci. Powinniśmy okazywać i mieć wzajemny szacunek. Jest to pierwsza lekcja, jaką mogliśmy otrzymać z wydarzenia, które miało miejsce z życia naszego Pana. Ale jest też i druga. Sięgnijmy do kolejnego wersetu. Czytamy werset 55. Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 9. A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Napomnienie, jakiego Chrystus udzielił swoim uczniom. Jaką naukę chciał Jezus przekazać swym uczniom, kiedy w ten sposób do nich powiedział? Powinniśmy, drodzy braterstwo, pamiętać, wczuć się w tą sytuację. Werset 51 powiada, że dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba. A więc to wydarzenie nie miało miejsca na początku misji Jezusa. Miało miejsce przy końcu. 3,5 lat uczniowie chodzili z naszym Panem. Przez 3,5 lat krok w krok patrzyli, jak On postępował. Co mówił? Jak obchodził się z ludźmi, zarówno z tymi mądrymi, uczonymi w piśmie, jak i z tymi prostymi, którzy patrzyli na Niego, aby szukać pociechy. On uczył miłości, pokory, tolerancji. To przecież Jezus był tym, który powiedział: słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. A na innym miejscu Chrystus Pan pozostawił taką naukę: jeżeli cię ktoś uderzy w jeden policzek, to co? Masz mu oddać?
Drugi raz.
Nadstaw mój drugi. Taka powinna być postawa prawdziwego chrześcijanina. Tego, który postanowił być z Chrystusem. I Chrystus Pan tego uczył i zachęcał swoim własnym przykładem. I tak powiada: jeżeli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i naśladuje mnie. A więc, drodzy braterstwo, swym codziennym życiem, swymi uczynkami, uczniowie powinni potwierdzać, że są naśladowcami swego mistrza, a jego duch, że jest ich duchem. I oto teraz, kiedy znaleźli się w obliczu wzgardy, kiedy Samarytanie postanowili, że ich nie przyjmą, że nie udzielą im gościny, stare przyzwyczajenia, stary człowiek, chęć zemsty. Prośmy, niech spadnie ogień, drodzy braterstwo. Życie i uczynki nie potwierdziły tego ducha, jakiego mieć powinni. I dlatego usłyszeli słowa napomnienia. Nie wiecie, jakiego jesteście ducha. To jest, swymi uczynkami nie potwierdzacie, że jesteście ducha Chrystusowego. Człowiek, drodzy braterstwo, do końca pozostanie człowiekiem. Dopóki jest tej naturze, upadłej naturze, gdy jest tym naczyniem przeciekającym, stworzonym z gliny. Święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian, w 7 rozdziale, a w 22 i 23 wersecie pisał w ten sposób, że według człowieka wewnętrznego chce mu służyć zakonowi Bożemu, ale w członkach naszych dostrzegamy coś jeszcze. Dostrzegamy inny zakon, który bierze w niewolę grzechu. Nie dziwimy się, że później wykrzyknie: Nędznyż ja człowiek, któż zdoła mnie wybawić z tego ciała grzechu? I to mówił święty Paweł apostoł, który nie wahał się powiedzieć na jednym miejscu: a bądźcie naśladowcami mymi, tak jak i ja jestem naśladowcą Chrystusowym. To były bardzo mocne słowa. Czy ktoś z nas odważyłby się tak powiedzieć: bądźcie naśladowcami mymi i skazać na własne życie? Bardzo duża odpowiedzialność. Apostoł święty Paweł się nie bał, a jednak tak powiedział: nędznyż ja człowiek, chcę służyć Bogu z jednej strony, ale z drugiej strony w swoich członkach dostrzegam inny zakon. I dlatego upadamy, drodzy braterstwo. Tak jak święty Jan i jak apostołowie. Upadali najwięksi chrześcijanie. Święty Piotr apostoł, drodzy braterstwo. To był człowiek, któremu Chrystus powiedział, że ja tobie dam klucze do Królestwa Niebios. Tak wielkie wyróżnienie go spotkało. I ten Piotr apostoł powiedział, że choćby się wszyscy zaparli, Panie, ja się siebie co? Ja się ciebie nie zaprę. Był tak pewny swego, że on potrafi wytrzymać. Potrafi dowieść swej odwagi i wierności Chrystusowi. Wszyscy mogą odejść, ale ja od ciebie, Panie, nie odejmę. Niedługi czas trzeba było czekać. Kur zapiał raz, zapiał drugi i trzeci. Święty Piotr apostoł gorzko zapłakał. Upadł. Czasami możemy się zastanawiać, dlaczego tak srogie doświadczenie przyszło na tego człowieka. Przecież on był tak gorliwy. Chciał służyć Bogu. Chciał służyć Jezusowi. On wyznał świadectwo o Chrystusie, że Tyś jest Syn Boży. I Jezus tak pięknie powiedział, że to nie ciało i krew sobie to objawiło, ale Bóg. Bóg przez ciebie przemówił. A jednak takie doświadczenie na niego przyszło. To była lekcja pokory dla świętego Piotra apostoła. On w swoim życiu miał spełnić wielką misję. Otrzymał klucze do Królestwa Niebios. Jednym miał otworzyć drzwi dla pogan, a drugim dla Żydów. I rzeczywiście, jak podaje historia, swego dokonał. Ale Bóg uznał za słuszne, aby wcześniej nauczyć go lekcji pokory, aby go doświadczyć, żeby w tym wielkim dziele polegał na Bogu. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posiada. Ale trzeba patrzeć na Chrystusa, wierzyć nie tylko we własne siły. Ja się od siebie nie zaprę. Tak mówił Piotr. Drodzy braterzy. Inny przykład. Święty Paweł apostoł, który tak wiele pisał o miłości, o cierpliwym znoszeniu jedni drugich. Ale Pismo Święte odnotowało wydarzenie w jego życiu, którego chyba później do końca swego życia się wstydził. Ono mu na co dzień przychodziło na myśl, że tak postąpił. W Dziejach Apostolskich mam opisane to wydarzenie. Rozstanie świętego Pawła apostoła z Barnabą. Skóro Marka. Dzieje apostolskie w 15 rozdziale, a w 39 wersecie powiada, że wszczął się między nimi wielki gniew, tak iż odszedł jeden od drugiego. A przecież umiłowani, wcześniej Duch Święty był tym, który co? Który ich połączył, który wskazał: odłączcie mi Pawła i odłączcie mi Barnaba do tej posługi, do której ja ich przeznaczyłem. A jednak nadszedł moment, kiedy ci dwaj ludzie nie potrafili się zrozumieć. Poszło u Marka. Pismo Święte dokładnie tłumaczy, nie podaje szczegółów, wiemy tylko, że przyczyną był Marek. Barnabasz uważał, że w kolejną podróż należy go zabrać. Święty Paweł apostoł był innego zdania. Na człowieku, który raz odstąpił, a więc jak gdybyśmy powiedzieli dzisiaj, na którym ktoś się zawiódł, w jakim sensie nie można polegać. Powstał wielki gniew i razem ze sobą nie chodzili. Czy przyniosło to korzyść Kościołowi? Skoro Bóg powiedział, aby ich połączyć, bo razem mieli chodzić. Miał w tym swój cel. Mądry i wykształcony Paweł apostoł. Uczył doktryn, potrafił Pismem Świętym dowodzić. I z drugiej strony Barnabasz, który może nie posiadał tak wielkiej wiedzy, ale był kaznodzieją. Potrafił pocieszać, potrafił zachęcać, koił rany, wiązał rany. I w Kościele Chrystusowym potrzebni są tacy bracia, jak i tacy. Potrzebni są tacy, którzy będą twardzi w doktrynach, ugruntowani w wiedzy, ale potrzebni są też tacy, którzy będą pełni miłości, którzy będą potrafić pocieszać, kiedy przyjdą trudne chwile, bo inaczej Kościół Chrystusowy będzie zwyrodniały, tak jak drzewo poddane naporowi wiatru. Wygnie się w jedną stronę, chyba że wiatr będzie wiał z dwóch stron. A więc, drodzy braterstwo, w życiu świętego Pawła apostoła również miało miejsce wydarzenie, które byśmy dzisiaj określili, że święty Paweł apostoł upadł w swoim życiu. I jednego możemy się tylko pocieszać, że nadszedł moment, kiedy święty Paweł apostoł zrozumiał swój błąd. Kiedy jest w rzymskim więzieniu, kiedy pisze list do Tymoteusza: weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest im bardzo potrzebny usługiwanie. A więc, drodzy braterstwo, napomnienie, które nas Pan udzielił swoim uczniom: nie wiecie, jakiego jesteście ducha, może być dla nas i powinno być wielką lekcją, nauką i ostrzeżeniem. Powinniśmy zawsze pamiętać, że również i nasze uczynki dowiodą, jakiego jesteśmy ducha. Choć święty Paweł apostoł powiada, że bez wiary nie można podobać się Bogu, a więc kładzie wiarę na szali jako podstawę zbliżenia się do Boga, to przecież święty Jakub apostoł tak pięknie uzupełnił: albowiem jak ciało jest bez ducha martwe, tak wiara bez czego? Bez uczynków jest martwą. I podaję taki dość drastyczny przykład. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Wierzę. Ale co? Ale i diabli, demoni także wierzą, że Bóg jest. Ale drżą. A więc, drodzy braterstwo, mamy swymi uczynkami dowodzić, że jesteśmy ducha Chrystusowego. Że nie obce są nam Jego przykazania i polecenia. Dzieci, miłujcie się nie słowem i językiem, ale czym? Ale czynem i prawdą, pisał święty Jan apostoł. A nade wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójna doskonałości, prosił święty Paweł apostoł. A Chrystus powiedział: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami mymi, jeżeli co?
Miłość.
Jeżeli miłość wzajemną mieć będziecie. Ja wam daję nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, o tym przykazaniu. Pamiętajmy tym bardziej, że kiedyś przyjdzie nam stanąć przed Stolicą Chrystusową, a On nas zapyta: z czym przyszliście na moje wesele? Będą tacy, którzy być może powiedzą: Panie, moja wiara była tak ogromna, że góry przenosił. Będą tacy, którzy być może powiedzą: Panie, ja rozdałem całą swoją majętność, ciało swoje wydałem na spalenie. Być może będą i tacy, którzy powiedzą: Panie, ja miałem dar prorokowania, badałem księgi, poznałem proroctwa, figury. Czy to nie wystarczy? A wówczas Chrystus może nas cicho zapytać: dobrze, ale co z moim nowym przykazaniem, które wam dałem, gdy byłem z wami na ziemi? Co z waszą miłością? Dołóżmy, drodzy braterstwo, starań, abyśmy nie musieli wówczas opuścić nisko głowy. Abyśmy byli godni ująć dłoń Chrystusową, która będzie nas wprowadzać w nowe królestwo. Abyśmy byli gotni ująć ten nowy kielich radości, który Chrystus przygotował dla wszystkich tych, którzy Go miłują, aby wespół z nimi pić w Królestwie Boga Ojca. Pamiętajmy, że mamy być poznani po miłości. Nawet nie po wiedzy, albowiem nasza wiedza i poznania jest cząstkowe. Tym, co buduje, jest to miłość i wiedza. Miłość. Zaś o wiedzy mamy wielkie oszczerzenie. Pismo Święte powiada, że wiedza co?
Nadyma.
Nadyma. Oczywiście nie chcemy przez to powiedzieć, że znajomość Pisma Świętego, gruntowna znajomość Pism, prorok, figur, że jest zbędna w żadnym wypadku. Jest konieczna. Ale tylko wówczas, jeżeli będzie właściwie umiejscowiona w ogólnym wykształceniu dziecka Bożego. Pastor Russell, kiedy zastanawiał się nad zależnością miłości i wiedzy i nad tym, co jest ważniejsze w życiu chrześcijanina, to w książce pytań i odpowiedzi na stronicy 590 podaje taką piękną doradę. Nie wiem, czy nie jest to najpiękniejszy cytat z całej tej księgi. Odczytam dla testu. Cóż wtedy jest tym poselstwem, tym listem wypisanym na naszym sercu przez Ducha Świętego za pomocą różnych przewodów? Czy jest nim znajomość chronologii? Czy jest to zdolność objaśniania typów i figur? Czy jest to możliwość gniecenia teologicznych orzechów względem rozmaicie rozumianych ustępów Pisma Świętego? Czy jest to znajomość historii żydowskiej, historii tego świata lub historii Kościoła? Czy też jest to zrozumienie różnych przymierzy, przeszłych, obecnych i przyszłych? Jak sądzimy?
Żadne.
Jak pastor Rosel powiedział?
Żadne z tych.
Tak. Nie. Żadne z tych nie jest tym. Wszystkie te przymioty mają swoją większą lub mniejszą wartość. I są one mniej lub więcej używane przez Pana w łączności z tym wypisywaniem. Jakie ma być dokonywane na sercach Jego ludu. Lecz wypisywanie listu Chrystusowego jest czymś innym. Jest to wyciskanie charakterystyk mistrza na sercach Jego ludu. Wyciskanie Jego cichości, łagodności, cierpliwości, wytrwałości, braterskiej uprzejmości, miłości, pokoju i radości. Gdy te charakterystyki mistrza będziemy mieć głęboko wyryte w naszych sercach, to otrzymamy hojne wejście do Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak pięknie zsumował wielki kaznodzieja naszych czasów pastor Rosel. Powracając do naszego tematowego wydarzenia, kiedy zastanawiamy się nad przyczynami tej, a nie innej reakcji uczniów Jezusowych, to musimy jeszcze o jednym zapomnieć. O takiej bardzo ludzkiej, przyziemnej przyczynie. Święty Marek, ewangelista, notował, że ci dwaj uczniowie, święty Jan i Jakub, podał ich pewną cechę charakteru.
Synowie grona.
To byli synowie grona. Tak. Oni bardzo popędliwie zareagowali. Czasami tak bywa w życiu. Są tacy ludzie. Mówimy o nich niekiedy, że mają choleryczny temperament. Bardzo szybko reagują, zanim pomyślą. Czasami, kiedy taki człowiek usiądzie i zastanowi się nad tym, co zrobił, to dochodzi do wniosku, że inaczej by postąpił. Ale czasami jest już za późno. Wcześniej uczyni, zanim pomyśli. I tak było ze świętym Janem i Jakubem apostołami. Oni byli takiego charakteru. To byli synowie gromu. Bardzo szybko działali. Bardzo popędliwi. A wówczas trudno o omyłki i błędy. Podobnego temperamentu był kto? Święty Piotr. Święty Paweł apostoł. Taki sam charakter. Taki sam temperament. Spór z Barnabą o Marka jest jednym przykładem z jego życia. możemy znaleźć i drugi. Kiedy święty Paweł apostoł stoi przed Radą, stoi arcykapłan żydowski Ananiasz, kiedy stara się wykazać i wskazać na Chrystusa jako na Zbawiciela, i z boku słyszy głos: uderzcie go w twarz. Stojący najbliżej człowiek wymierzył policzek świętemu Pawłowi. Jak zachował się święty Paweł? Człowiek pokorny. Człowiek taki, który szybko nie reaguje. Odszedłby w kąt i zapłakał. Święty Paweł apostoł reaguje od razu. Z miejsca. Uderzy cię Bóg. Ty ściano pobielana. Nie widział, że przed nim stoi arcykapłan. Miał wadę wzroku. Z boku dochodzi go głos: złorzeczysz arcykapłanowi. Wówczas się reflektuje. Ale wcześniej pierwsza reakcja była inna. Bardzo popękliwy temperament. Tak jak święty Jan i Jakub apostołowie. Kończąc nasz temat, raz jeszcze przypomnijmy lekcję, jakie otrzymaliśmy badając jedno z wydarzeń, jakie miały miejsce w życiu naszego Pana. Po pierwsze, należy uczyć się właściwego stosowania pism, tak w życiu cielesnym, jak i w życiu duchowym. Po drugie, swym życiem i uczynkami należy ustawicznie dowodzić, że jesteśmy Ducha Chrystusowego, Ducha wyrosłego na gruncie miłości. Jeszcze jedna uwaga. Nawet jeżeli zdarzy nam się upaść, tak jak święty Jan i Jakub apostołowie, kiedy Chrystus Pan musiał udzielić im napomnienia, to zauważmy, że w tym wydarzeniu i w późniejszej historii z ich życia miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie. Oni potrafili wyciągnąć stosowną dla siebie lekcję. W Dziejach Apostolskich, w 8 rozdziale, a w wersecie 14 i 15 ponownie święty Jan apostoł tak się złożyło, że udał się do Samarii. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nim, aby otrzymali Ducha Świętego. Tym razem święty Jan apostoł zachował się inaczej. Zrozumiał swój błąd. Wyciągnął stosowną lekcję. Nie tak uczył Chrystus. Obyśmy my i my w swoim chrześcijańskim życiu postępowali podobnie. Możemy upadać jako ludzie, ale zawsze wyciągajmy z upadków lekcję. A wówczas z pewnością Bóg nie poskąpi nam nagrody, czego życzę dla serców, to daj Boże. Amen.